Teraz zastanawiam się, gdzie jest Konrad Tomaszewski. Zaczynamy rozmowę, która będzie dotyczyć... O, pojawił się Konrad. Dzień dobry, panie Konradzie. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo to jest rozmowa, którą będą państwo mogli zobaczyć na naszym kanale YouTube'owym, bo to jest kanał, z którego państwo zresztą często z tych materiałów wideo, które tam zamieszczamy, często państwo korzystają. Z tego powodu bardzo się cieszymy, a gościem Poranka Wnet jest pan Michał Kołodziejczak, Unia Warzywno-Ziemniaczana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i na samym początku podziękowanie za to, że wasze radio angażuje się w ten problem i mówi o nim, tak? Nie pokazuje, bo to jest radio i mówimy o nim, bo z tego co widzimy, bardzo mało mediów chce podjąć ten temat. Widzimy pustkę w mediach państwowych, w telewizji publicznej czy w radiach publicznych. Niestety tam tego przekazu nie ma. Przed chwilą odebrałem SMS od kolegi, który oglądał w Niemczech, w telewizji niemieckiej, która nadaje na całe Niemcy, nasz wczorajszy protest w Warszawie, a w telewizji publicznej trudno szukać i dlatego dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Ale moim zdaniem w telewizji publicznej wczoraj była relacja z protestu, który był w Warszawie, bo widziałem pana na ekranie telewizora, a mam wrażenie, że tylko telewizję publiczną wczoraj oglądałem.
Więc może jakaś zdawkowa relacja gdzieś się ukazała, jednak żeby przekazać informacje w taki sposób, przynajmniej jak u was w radiu, nie mamy na to szans.
Właściwie to zdziwiłem się, że pan jest taki młody.
Mam 30 lat, wyglądam dość młodo, może jeszcze młodziej niż mam, ale tak się też zmienia dzisiaj polskie rolnictwo. Ja w rolnictwo angażuję się już od bardzo młodych lat. Jest to świadomy wybór, więc nie jest to jakieś zajęcie dodatkowe czy alternatywa, a świadomy wybór ścieżki życiowej. Dlatego trzeba polskich rolników dzisiaj nieco inaczej oceniać, bo często te protesty porównywane są do protestów Andrzeja Lepera. Wtedy całkiem inaczej wyglądała polska wieś, polscy rolnicy i problemy polskiej wsi. A dzisiaj ci, którzy oglądali wczorajszą manifestację, pewnie zauważyliby tam bardzo dużo młodych ludzi i całkiem inne nastroje niż wiele osób się spodziewało, bo nawet dzisiaj odbieramy informacje z policji, że wszyscy są bardzo pozytywnie zaskoczeni przebiegiem tej manifestacji. I właśnie o taki przebieg nam chodziło. O spokojny, ułożony, od początku do końca zaplanowany.
Ale ta inność nastroju na czym polega, że nie ma czego?
Inność nastroju, bardziej w inną stronę tutaj bym poszedł. Inność rolnictwa polega dzisiaj na tym, że rolnik to jest człowiek świadomy, który świadomie wybrał to, co chce robić. Jeszcze 20 lat temu na wsi obserwowaliśmy bardzo dużą rzeszę ludzi, która mieszkała na wsi. Po prostu nie było gdzie indziej pracować. Dzisiaj każdy z nas pewnie znalazłby inne zajęcie w jakiejś innej branży, ale my robimy to dlatego, bo to bardzo kochamy. Nie można bać się tego słowa. My to kochamy, dlatego chcemy to robić. Rozwijamy nasze gospodarstwa, inwestujemy duże pieniądze w to wszystko. Można nawet pokusić się o to, że inwestujemy wszystkie pieniądze, które posiadamy w gospodarstwa i naszym celem dzisiaj jest dawanie dobrej żywności Polakom. Widząc ten problem, chcieliśmy załagodzić sytuację, czy przedstawić ponad dwa miesiące temu, na początku rozmów w ministerstwie, jednak te rozmowy do dnia dzisiejszego nie przyniosły żadnych efektów. Ta manifestacja w Warszawie zwróciła uwagę na problem. Dzisiaj widzimy w mediach i w internecie dyskusje na temat jakości żywności, na temat tego, skąd ta żywność pochodzi. Widać, że społeczeństwo też zaczyna w tym wszystkim uczestniczyć i dla nas nawet ważniejszy jest dzisiaj sam konsument, bo to konsument powinien jeszcze bardziej zwracać uwagę.
Ale zanim przejdziemy do konsumenta i do problemów, powiedzmy parę, chciałbym, żeby pan parę słów o sobie powiedział. To jest gospodarstwo rodzinne?
W tej chwili tak, jest to gospodarstwo rodzinne.
I pana ojciec tam gospodarował, i pana dziadek tam gospodarował?
Mój ojciec ma w tej chwili swoje gospodarstwo. ja mam również swoje gospodarstwo.
I to jest 20 hektarów.
Ja mam około 15 hektarów, mój ojciec ma około 40 hektarów i dodatkowo jeszcze obok jest równoległe gospodarstwo mojego brata, który też ma kilkadziesiąt hektarów. Mój brat, tutaj dodam, bo pan pytał, czym się zmieniło rolnictwo, na czym polega ta różnica, skończył prawo, jest prawnikiem, a jednak po skończeniu studiów obronił pracę magisterską, jest magistrem prawa, a on świadomie wybrał, że on chce pracować na roli, tak?
Czyli w sumie rodzina ma trochę mniej niż 100 hektarów, jeśli dobrze.
Tak jest, tak. A jest to od kilku pokoleń, tak jak pan mówił. Od kilku pokoleń u nas wszyscy zajmują się rolnictwem. Wracając trzy pokolenia wstecz, przed wojną, mój pradziadek był nauczycielem, gdzie przed wojną to była naprawdę pozycja dość wysoka. I on także w pewnym momencie zrezygnował z pracy nauczyciela właśnie dlatego, żeby zajmować się tylko gospodarstwem.
I co się na tych 100 hektarach dzieje?
Sadzimy kapustę i ziemniaki. Oczywiście pszenica jest płodozmian. Do niedawna sadziliśmy bardzo dużo kapusty na rynek rosyjski, gdzie tutaj rozmowa poprzednia na ten temat, ja bym chętnie też się włączył w taką, bo zawsze było mi blisko w tamtym kierunku. My od zawsze produkowaliśmy bardzo dużo kapusty, od kilku lat kapusty pekińskiej na rynek rosyjski, który jest bardzo chłonny. I jak relacje tych dwóch krajów pod względem przywódców się różnią, nie potrafią się dogadać, tak my z Rosjanami i z ludźmi, którzy w Rosji handlują, bardzo dobrze się dogadywaliśmy i ten handel naprawdę wyglądał.
No tak, tylko czasami
pozytywnie.
Jest coś cenniejszego niż kapusta, to
i
oczywiście.
Ja sobie zdaję z tego sprawę i podkreślam, że rozumiem politykę dyplomatyczną naszego kraju, międzynarodową, tylko bardzo bolą mnie słowa, kiedy słyszę od polityków, że embargo to nie jest żaden problem i że z embargiem państwo polskie sobie poradziło, bo my jesteśmy przykładem tego, że z embargiem państwo polskie nie poradziło sobie i takie mówienie budzi nastroje całkiem odwrotne niż miałyby
tylko
być.
Na to nie mamy wpływu. Mamy wpływ na to, co się dzieje na rynku wewnętrznym polskim.
Oczywiście.
I na rozmaite inne kierunki eksportowe. Rozumiem,
tak.
Że...
Tylko tutaj musimy też powiedzieć, dzisiaj ta polityka nasza, wewnętrzna, jest bardzo wewnętrzna czy międzynarodowa, jest uzależniona od tego, od Brukseli, od decyzji Brukseli. Tydzień temu, nie dalej jak tydzień temu, byłem u pana ministra Jurgiela i on przyznał, że Unia Europejska podpisała kontrakt z Ukrainą, porozumienie na 1,5 miliona ton zboża, które trafi do Unii Europejskiej. I to zboże w większości trafi tutaj, do nas, do Polski. On mówi, że on rozumie, że ta decyzja nie jest dla nas dobra, no ale on nie mógł nic zrobić. Więc tak naprawdę my też nie mamy wpływu na wszystkie te dziedziny, bo dzisiaj musimy zwrócić na to uwagę, że kiedyś Ukraina była właśnie naszym odbiorcą naszych towarów, produktów rolnych, a dzisiaj stają się oni dostawcami do Polski, a my jako pojedynczy
bo
kraj...
Bo to jest Czarnoziem, to jest zaplecze, było zapleczem rolniczym Europy.
Tak,
taką funkcję pełniło przez wieki.
I to będzie, bo dzisiaj... I dodatkowo te czarnoziemy, dodajemy tam kapitał, który idzie z zachodu Europy, bo idzie bardzo duży kapitał.
Ze Stanów Zjednoczonych, z Arabii Saudyjskiej, z
tak
zachodu
jest.
Europy.
Rolnicy tam jadą, holenderscy, niemieccy, ci, którzy mają już w genach kolonizowanie świata, mówimy o Holandii. I oni jadą i tam uprawiają, są naprawdę wielkie gospodarstwa, które nie są jeszcze dzisiaj ich własnością, bo nie ma takiej możliwości. Ale już są, oni to po prostu dzierżawią, nie będziemy wnikać w akty prawne, ale już są dostarczycielami żywności do Polski. I dlatego ten problem, który u nas się narodził, otacza nas jakby z każdej strony. My jesteśmy zamknięci w swoim rynku, handel został nam zabrany, jest w rękach obcego kapitału i dostęp polskich rolników do handlu jest bardzo ograniczony.
To jest chyba ta, to też mieć trudno, no, bo to się stało, tak? Czyli trudno jest na to wpłynąć. Trzeba było własne sieci handlowe stworzyć, żeby...
Trzeba byłoby stworzyć własne sieci handlowe, tak jak pan mówi. Należałoby handel przejąć, ale dodatkowo należałoby również kontrolować to, co do Polski wjeżdża. Bo dzisiaj mamy świadomość i każdy ma świadomość tego, że to, co nie, często nie nadaje się na rynek niemiecki, który jest bardzo restrykcyjny, na rynek zachodnioeuropejski, gdzie normy, markety mają wyśrubowane normy, jeżeli chodzi o jakość towarów i to wszystko, co nie nadaje się na tamtym rynku, bardzo często trafia do Polski. A Polska robi bardzo mało, żeby ten towar kontrolować. Chociaż tutaj muszę zwrócić uwagę, że od czasu, kiedy my podejmujemy ten temat, zaczyna coś się w tej kwestii dziać. Mamy przykład ziemniaków z Egiptu, które 2 dni temu zostały znalezione chore. I znów problem, że Polska znajduje chore ziemniaki u siebie z Egiptu, które trafiły do nas i musimy pisać pismo do Brukseli, że są chore ziemniaki i co dalej, że Polska by chciała zakazać importu z Egiptu. My znów nie mamy wpływu na tą politykę.
Czyli nie ma autonomicznych takich decyzji, nie może. Dobrze, a czego dotyczą, powiedział pan, że spotkali się panowie z ministrem Jurgielem i czego te negocjacje dotyczą? Dlaczego była ta manifestacja?
My z ministrem Jurgielem i z pracownikami ministerstwa rozmawialiśmy od ponad 2 miesięcy. Widzieliśmy się kilka razy, chyba 6. Wskazywaliśmy na problemy, które są. Początkowo podnosiliśmy problemy, które dotyczyły tylko kapusty, ziemniaków, tego, czym zajmują się rolnicy w naszym terenie. Jednak ignorancja ze strony, może nie będę mówił samego ministra, ale pracowników, z którymi myśmy się spotykali, czy to wiceminister Bogucki, który starał się nas przekonać, że te nasze problemy, no to są to problemy, ale to są problemy kilku pokoleń i to musimy mieć pretensje do swoich ojców i dziadków, czyli poprzednich pokoleń, do nas takie coś nie trafia. I mówienie, że dopiero Prawo i Sprawiedliwość rządzi 3 lata i nie ma na to wpływu, co się dzieje, czyli nie ma wpływu na przywóz towarów, bo dzisiaj w Europie nie możemy mówić o imporcie towarów, tylko jest to wewnętrzny przewóz. Niestety odbywa się on na nierównych zasadach, na co my też wskazujemy.
Że pan nie może wywieźć, a tu można przywieźć.
A tu można przywieźć, dlatego my musimy te kwestie, państwo polskie powinno to postawić na ostrzu noża i albo wynegocjować równe warunki z resztą Unii Europejskiej, albo nałożyć takie same restrykcje na przywóz, na ten wewnętrzny przywóz do nas.
Żeby było symetrycznie.
Żeby było symetrycznie, bo tutaj nie
Ale
można mówić o równej
główny
konkurencji. Tutaj jeszcze dalej, jakie główne. My w Polsce zmagamy się dzisiaj temat truskawek, przepakowywania. Od kilku lat temat przepakowywania ziemniaków, polskie opakowania. I okej, niech sobie ktoś to robi, ale jeżeli pan by go złapał, czy jakieś odpowiednie służby oczywiście, to należy dać odpowiednią karę za takie coś. A w Polsce takie tylko coś nie funkcjonowało. Dzisiaj, gdyby pan to znalazł, zgłasza pan do UKOiK-u, że jest taki proceder, ale cóż z tego, jeżeli kara nie funkcjonuje, realna kara, możemy mówić o karach w tamtym tygodniu na Słowacji za taki podobny proceder, funkcjonuje kara 100 tysięcy euro, a w Polsce jest to kara kilkuset złotych, więc w Polsce nikt nie bał się do tej pory fałszować polskich produktów, czy nazywać zachodnich polskimi, a pan jako konsument, kupując w sklepie ziemniaki, truskawki czy cokolwiek oznaczone, że to są polskie, nie ma tej pewności, że to polskie właśnie są. I tutaj trzeba iść w tą stronę. Jeżeli pan chce kupić egipskie ziemniaki, to musi pan mieć pewność, że to są egipskie. Polskie, to trzeba mieć tą pewność. A w Polsce służby do tej pory nie działały w tym kierunku.
To, co pan powiedział w trakcie naszej rozmowy telefonicznej, bo taka była, prawda? Pamięta pan? Powiedział
tak.
Pan o tym, że właściwie z punktu widzenia polskiego rolnika ten rynek wspólny europejski mógłby być inaczej zorganizowany, że można było na przykład zrezygnować z dopłat, dobrze pamiętam?
Tak, dzisiaj trzeba podnieść kwestię dopłat w tym kontekście, że my jako polscy rolnicy dostajemy do hektara 207 euro dopłat obszarowych, a nasi koledzy w Holandii dostają jeszcze raz tyle. Nasi koledzy w Niemczech dostają 308 euro, we Francji 370 euro. I trzeba podnieść kwestię jedną. Konkurujemy już dzisiaj na jednym rynku.
To albo wszyscy takie same?
Albo wszyscy równe, albo wszyscy w ogóle. I my bylibyśmy za tym, że jeżeli nie będą równe, to Polska powinna się opowiedzieć za wycofaniem dopłat obszarowych na terenie całej Unii Europejskiej.
Ale wtedy należałoby wprowadzić cła na produkty rolne z południowej Ameryki, z Ameryki Północnej, z Chin i z innych miejsc, gdzie jest dotowane rolnictwo.
Więc Unia Europejska musi stanąć przed tym wyzwaniem i w jaki sposób sobie z tym poradzić, bo my dzisiaj jako Polska widzimy ogromne zagrożenie z kierunku Ukrainy i my jako jednostkowy kraj nie możemy nałożyć cła na produkty z Ukrainy, a miejmy świadomość tego, że Ukraina wiele lat temu nałożyła embargo na polską wieprzowinę, o czym się nie mówi. Ukraina nałożyła embargo na polskie produkty spożywcze, o czym się nie mówi, więc my sami nie możemy funkcjonować i Ukraina nie nakłada na całą Unię Europejską, tylko na Polskę. Więc te zasady są dodatkowo nierówne. Dodatkowo, co jest nierówne, to jest badanie produktów. Jeżeli my wysyłamy do Niemiec, do Czech, które bardzo restrykcyjnie badają produkty pod względem pozostałości po środkach ochrony roślin, u nich kary są ogromne. My sami jako rolnicy, jeżeli wyślemy towar, który ma przekroczone normy. My najpierw go musimy u siebie zbadać, zapłacić kilkaset złotych, żeby mieć pewność, że jest zdrowy. Takie to kosztuje od kilkuset do powiedzmy 2000 złotych, a już panu mówię, gdyby kary w Czechach były tak jak w Polsce, to nam by się nie opłacało badać, bo u nas są kary mniejsze niż wartość badań. U nas kara za przekroczenie tych pozostałości to jest 500 złotych. I tego nikt się nie boi, a w Czechach kilkanaście tysięcy złotych.
A kiedy ten protest się powtórzy?
Powtórzy się, jeżeli nie będzie odpowiedniej reakcji, to zapowiadamy się w Warszawie za miesiąc. Myślę, że już wtedy dużo liczniejszą grupą, bo trzeba też podnieść kwestię organizacji rolników, która jest bardzo trudna w tej chwili. Rolnicy są skupieni w organizacjach, które są opłacane przez Ministerstwo Rolnictwa, dofinansowywane, tak? A na czele tych organizacji stoją posłowie jednej czy innej partii i wtedy te związki zawodowe są to związki polityczne, kierowane politycznie, bo jak obecnie poseł jednej czy drugiej partii mógłby wystąpić przeciwko rządowi, w którym on uczestniczy.
Dopiero pan wchodzi w te wszystkie rozmowy. Bardzo serdecznie, czyli może też pan kiedyś zostanie posłem, kto to wie.
Ja nie chciałbym nigdy, jak jestem w Warszawie, to naprawdę czekam, żeby wrócić do siebie na wieś.
Nie podoba się panu Warszawa?
Podoba mi się jako miasto, eleganckie, ale ja dużo lepiej czuję się na wsi.
Michał Kołodziejczak, Unia Warzywno-Ziemniaczana, rolnik z zamiłowania, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dzięki serdeczne.
Zegar wskazuje nieubłaganie godzinę 9:02.